13 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej żużel, piłka ręczna, sporty walki oraz kajakarstwo. Startujemy. Czarny sport na początek. Gorzowianin Bartosz Zmarzlik wygrał w sobotę w Toruniu ostatnie w tym sezonie zawody Grand Prix i zdobył drugi w karierze, a zarazem drugi z rzędu tytuł indywidualnego mistrza świata. Zmarzlik mistrzostwa zapewnił sobie awansując do finału. W nim pokonał innego Polaka Macieja Janowskiego i Rosjanina Artioma Łagutę. W którym momencie 25-latek uświadomił sobie, że zostanie mistrzem świata?
No zdecydowanie ten bieg półfinałowy wiedziałem, że jak przyjadę drugi, to już sprawa będzie załatwiona i dokonałem wszelkich starań z teamem i sam po sobie, żeby po prostu tak to zrobić, żeby ten półfinał dowieść szczęśliwie na drugim miejscu. Szczerze, no mnóstwo pomysłów, mnóstwo chęci, mnóstwo mobilizacji i mega się cieszymy, że wraz z teamem zrobiliśmy to ponownie. Myślę, że szczególne podziękowania też się należą polskim kibicom, którzy po prostu tworzyli niesamowitą atmosferę na motorenie w Toruniu, gdzie naprawdę mnie nieśli. Troszeczkę też stresu przez to miałem, myślę, ale myślę, że to tak na dobrą sprawę, jakby już spojrzeć na cały kształt, to naprawdę dawało kopa i dawało pozytywne myślenie, że no muszę po prostu zrobić to, co wszyscy tego oczekują i tego, co chcą. I naprawdę mega sprawa i w tym roku dedykuję ten tytuł też rodzinie i teamowi, bo wszyscy tutaj jesteśmy na dobre i na złe i po prostu zrobiliśmy kolejny rok mega robotę. Jak ten sukces drugi w karierze smakuje dzień po jeszcze, w sumie nie wiem, bo dopiero się obudziłem i dopiero tak jakby do mnie to zaczyna docierać. Na pewno wspaniałe jest to uczucie i na pewno jak najdłużej będę chciał z tego czerpać radość. Jest przed nami cała zima, ale jeszcze przed tym, żeby zrobić dobrej kawał roboty, jeszcze przed nami ważne zawody w Polsce, także jeszcze to nie wszystko.
Tyle Bartosz Zmarzlik, któremu rzecz jasna gratulujemy drugiego w karierze złota, oby na tym drugim się nie skończyło. My pozostajemy przy żużlu, ale przechodzimy do PGE Ekstraligi. Wczoraj zespół Moich Bermudów Staligorzów pokonał 55-34 Betard Sparty Wrocław w rewanżowym półfinale i pojedzie w wielkim finale, gdzie powalczy o złoto drużynowych mistrzostw Polski. Sporo mówi się nie o samym meczu, ale o kontrowersjach z nim związanych, dokładnie o stanie gorzowskiego toru, czy chociażby o orzeczeniach lekarskich o dopuszczeniu do rywalizacji niektórych żużlowców. I mam tutaj na myśli Gleba Czugunowa ze Sparty, czy Nielsa Christiana Iversena ze Stali. Sprawę skomentował dla nas ekspert Wojciech Kerber, żużlowy dziennikarz i publicysta związany obecnie z Tygodnikiem Żużlowym i TVP Sport.
Jeśli chodzi o stronę sportową meczu w Gorzowie, no to wydarzyło się to, co miało się wydarzyć. Stal Gorzów po raz drugi pokazała, że od połowy sezonu jest zespołem dużo lepszym od Betard Sparty i to, w co mało kto wierzył, stało się faktem. To znaczy zespół, który pierwsze zwycięstwo odniósł w sierpniu, awansował do play-offów, a później do finału play-off i ma szansę na tytuł drużynowego mistrza Polski. Natomiast jak mówię, tutaj ze sportowego punktu widzenia nie zdarzyło się nic niespotykanego. Natomiast był to mecz, o którym długo się mówiło, długo się będzie mówić i który przyniesie, myślę, jakieś nowe rozwiązania, bo już się o tym mówi. Natomiast troszeczkę mnie dziwią te głosy krytyki pod adresem niektórych osób i niektórych wydarzeń. Po kolei, jeśli chodzi o tor, oczywiście, że tor był, jak się zwykło mówić, selektywny i trudny, ale to nie był tor nieprzejezdny i to nie był tor, na którym zawody mogłyby się nie odbyć. Mnie dziwi to narzekanie wszystkich i szukanie dziury w całym. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że gdyby nie pandemia, to sezon zakończyłby się 20 września w niedzielę przy pięknej, słonecznej, wręcz upalnej pogodzie, bo taki był pierwotny terminarz. Nikt celowo i świadomie na październik końca sezonu nie planował. Wiadomo, jaka jest pogoda w październiku, jesienią. Wiadomo, że nawet jeśli nie pada, to po iluś dniowych opadach deszczu tor nie przesycha tak jak latem. I wiadomo, że jeśli zerwie się z toru plandekę, to ten tor nie będzie piękny, równy i cudowny, bo będzie różny. On się tam odparza, on nie oddycha i trudno jest taki tor doprowadzić do stanu idealnego. Natomiast jeśli świetnie nad nim sobie radzą nie tylko Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Taj Wofinden, ale również Szymon Woźniak, czy również młody Cużytek, który zaliczył upadek, owszem, pewnie też pod presją rywali, ale generalnie wyglądał na tym torze świetnie. To nie był tor z wyrwami, nierówny, niebezpieczny, był selektywny. Oczywiście był to tor, na którym jazda wymaga odwagi, ale nie taki, z powodu którego należałoby zawody odwołać. My musimy zrozumieć jedno, że żużel to nie jest himalaizm, gdzie zawodnicy, bo to też są zawodnicy wśród himalaistów, czekają sobie 2 tygodnie pod górą na okno pogodowe i jak zobaczą, że jest dobrze, to atakują. Tutaj nie można zebrać 2 drużyn w Gorzowie przez 2 tygodnie w hotelu, łącznie z sędzią, z komisarzem toru. Jak zobaczą, że jest fajna pogoda, to ogłosić na Facebooku, że za 2 godziny spotykamy się na stadionie. I przychodźcie, kibice, wpadajcie. No nie da się tak. I musimy zrozumieć, że jesienią trudno będzie o lepsze tory. Te wypadki nie były też w zdecydowanej większości przyczyną stanu toru. Szukamy kozłów ofiarnych w komisarzu toru, w lekarzu, a skoro słyszymy, że Gleb Czugunow miał już problemy z sercem, zdaje się, zasłabł przed zawodami, to ja się pytam, to kto go na tor posłał? Komisarz, lekarz zawodów czy własny klub? Jeśli chodzi o Iversena, owszem, wypadek w Toruniu wyglądał koszmarnie. Był paskudny. Przyznaję, że ja w niedzielę zastanawiałem się, kto go zmieni, czy Kasprzak, czy Birka Moze. Oczywiście też szukałem odpowiedzi, bo zdaje się, młody Birka Moze nie mógł go zmienić. Zobaczyłem, że jedzie Iversen, byłem nieco zdziwiony. Natomiast już sam upadek Iversena w trakcie meczu ze Spartą nie był podyktowany stanem toru, był błędem jeździeckim. Iversen jest generalnie w tym roku w kiepskiej formie, błądzi, męczy się, upadków zaliczył już co niemiara i ten był taki sam, był wynikiem błędu jeździeckiego. Gdyby Iversen upadł na ostatnim miejscu, nikt by tego nie zauważył. A że wypadek faktycznie był koszmarny, no to trzeba znaleźć kozła ofiarnego. Został nim lekarz z Gorzowa, przy czym, owszem, jest ostatnio takie widzę ciśnienie, żeby pokazywać, że jesteśmy obrońcami zdrowia i robimy wszystko, żeby było bezpiecznie, bo tak powinno być. Natomiast umówmy się, że ten lekarz po to tam właśnie jest, żeby jak można to orzec zdolność do dalszej jazdy. Zdolności nie przyznaje się na podstawie wrażeń artystycznych, bo świetnie wiemy, że często te najbardziej groźne wizualnie wypadki kończą się dość szczęśliwie. I skoro Iversen nie był połamany, co potwierdziły dzisiejsze badania, to dlaczego miał być niezdolny? Nie uważam, że to była kompromitacja i że to było nieodpowiednie ze strony lekarza, że przyznał mu zdolność do jazdy. Natomiast oczywiście nieodpowiedzialne totalnie byłoby to, gdyby na tor posłał go Stanisław Chomski, widząc stan zdrowia. Natomiast my nie wiemy, czy za pół godziny zawodnik nie będzie się czuł w miarę dobrze i nie będzie potrzebny tylko po to, żeby podjechać pod maszynę startową i zerwać taśmę, żeby mógł za niego pojechać junior. I to jest normalne. Taki jest żużel. Dlatego troszeczkę, jak czytam te wszystkie komentarze, które spłynęły internetem po tym meczu, to z wieloma się nie zgadzam.
Nasz ekspert Wojciech Kerber ocenił także szanse obu lubuskich drużyn. Kolejno w finale, gdzie moje Bermudy Stal będzie rywalizować z Fogą Unią Leszno, a także w rywalizacji o brąz. Tam RM Solare Falubas Zielona Góra spotka się z Betardem Spartą Wrocław.
Jeśli chodzi o finał, też jestem bardzo ciekaw, jak to się skończy, bo oczywiście Foga Unia już nie jest tak idealnie zbilansowanym zespołem, jakim był w poprzednich latach, natomiast wciąż jest, myślę, zespołem najgroźniejszym. Przez moment kibice żyli tym, że Foga Unia straciła bonus z Falubazem, natomiast trzeba brać pod uwagę okoliczności przyrody. Unia wtedy nic nie musiała, Falubas musiał, a kiedy Falubas nie musiał, a Unia musiała, to w półfinale już było odwrotnie i to Leszczynianie pokazali swoją siłę. Muszę powiedzieć, że jestem ciekawy, jak to się skończy, chociażby ze względu na postać Dominika Kubery, bo byłby to bardzo ciekawy przypadek, mianowicie jeśli Unia się nie potytuł, to Dominik Kubera jako młodzieżowiec, 21-latek, będzie miał 5 tytułów drużynowego mistrza Polski na koncie. Myślę, że wydarzenie bez precedensu i to takich tytułów, których osobiście bardzo głęboko maczał swoje palce, bo i w tym pierwszym, jako 16-latek z Betard Spartą odegrał niepośrednią rolę, bo to pamiętam, że na początku rewanżowego meczu to on trzymał wynik Bykom, odnosząc 2 trójki, kiedy inni Leszczynianie nie byli w stanie wygrywać, a później wiadomo, to już był kawał zawodnika. Myślę, że Porównując, tak patrząc personalnie, oczywiście Stal Gorzów nie jest bez szans, ma swoje atuty. To jest oczywiście Bartek Zmarzlik w formie mistrzowskiej, Anders Thompson, Szymon Woźniak w kapitalnej formie. To jest zawodnik, który z Bartkiem Zmarzlikiem stworzy, jestem o tym przekonany, parę na Speedway of Nations, plus Dominik Kubera. Troszeczkę uważam, że poza szczytem formy jest już Jack Holder. Te zawody Grand Prix w Toruniu pokazały, że już jest troszkę słabszy, no i ten mecz z Betard Spartan również już nie był tak błyskotliwy i tak dynamiczny jak we wcześniejszej fazie sezonu. No i jest problem rzeczywiście z obsadą seniora numer 5. Nie wiem, czy pojedzie Iversen, też po tej nagonce być może zostanie zmieniony przez Krzyśka Kasprzaka, który troszeczkę już zardzewiał przez ostatnie tygodnie. Reasumując, większe szanse na zdobycie tytułu mistrza Polski daje Fogouni, natomiast absolutnie tych szans gorzowianom nie odbieram.
A jak się zapatrujesz na rywalizację o brąz, czyli pojedynek drużyn z Zielonej Góry i Wrocławia?
Wrocławianie są zdziesiątkowani, dotknięci różnego rodzaju problemami psychicznymi, patrz Maksym Drabik, fizycznymi, patrz Taiwo Finden i takimi jeszcze nie do końca zdiagnozowanymi, czyli Gleb Czugun, bo jeśli pojawiły się jakieś problemy z sercem, jakieś zasłabnięcia, to z pewnością trzeba stan zdrowia Gleba dokładnie zbadać. To zawsze wygrywa w takim meczu ten, kto jest bardziej zdeterminowany. Myślę, że we Wrocławiu już wielkiego ciśnienia z uwagi na to zdziesiątkowanie drużyny nie będzie, chociaż oczywiście każdy z pozostałych zawodników da z siebie wszystko, natomiast tutaj już myślę, że powoli zaczyna się budowa drużyny na przyszły rok. Chorubas też jest zespołem z problemami, bez dwóch zdań, bo Martin Waculik miał absolutnie topową formę, ale to trwało przez jakieś 3, maksymalnie 4 tygodnie w szczycie lata. Wtedy też Piotrek Protasiewicz był wyśmienity i to udało się zbudować ten kapitał, dzięki któremu drużyna zapewniła sobie play-offy. Te kapitalne mecze w Częstochowie, w Lesznie, we Wrocławiu. To był właśnie ten okres. Natomiast Waculik już jest od dawna poza formą i nawet jeśli zdobywał się 12 punktów, to widać, że to jest wymęczone. Piotrek też już nie jest tak błyskotliwy. Patryk Dudek wiadomo. Także zespół nie jest dziesiątkowany, ale też swoje problemy ma.
Prawie 29 minut po godzinie 21. Był Żużel, teraz pomówimy o Szczypiorniaku. Wysokim zwycięstwem 41-27 dla TLU Ubezpieczenia Stali Gorzów zakończyły się pierwszoligowe lubuskie derby piłkarzy ręcznych. W efekcie gorzowianie mają na koncie 3 zwycięstwa, a przegrany PKM Zachód AZS UZ Zielona Góra 3, ale porażki.
Dawid Pietrzkiewicz, dzisiaj 8 bramek dla Stali Gorzów. Mówiłeś na konferencji przedmeczowej takie słowa bardzo, bym powiedział, nawet buńczuczne, no i się okazało, się potwierdziło.
Zgadza się, tak jak powiedziałem na konferencji, dominacja od początku do końca. Może początek nie wyszedł nam tak, jak chcieliśmy, nie daliśmy od razu rady odjechać, ale już do przerwy mieliśmy wysoką przewagę i do końca meczu praktycznie kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku. Przeciwnik nie mógł nas ugryźć po prostu.
Właściwie zagrażaliście tutaj praktycznie z każdej chyba pozycji.
Tak, i w tym jest siła naszego zespołu, że nigdy nie wiadomo, kto w danym meczu weźmie to na barki. Poprzednio Oleg na przykład rzucał 14 bramek, a w tym meczu bramki rozłożyły się na cały zespół. Tak, także dlatego przeciwnik nie wie, kto jest najważniejszy.
Trzecie zwycięstwo z rzędu, no nie wolno się chyba zatrzymać w takim sezonie reorganizacji.
Mamy jeszcze 2 mecze do przerwy. Więc myślę, że chciałbym, żebyśmy zrobili komplet punktów, a potem będzie czas na chwilę odpoczynku i myślę, że już na tym fotelu lidera możemy zostać do końca.
Oskar Serpina, grający trener Stali Gorzów, 41, no ładnie to brzmi, ofensywa tutaj spisała się chyba na medal i tak jak rozmawiałem z Dawidem Pietrzkiewiczem, z każdej pozycji.
Dokładnie, my za każdym razem w czwartek mam taką odprawę taktyczną i dzisiaj zrealizowaliśmy wszystko to, o czym sobie mówiliśmy. Byliśmy wyczuleni na to, że Zielona Góra gra bardzo agresywną piłkę w ataku, to ich właśnie charakteryzuje, a my musieliśmy grać się przede wszystkim skupieni, skoncentrowani i to od początku zrealizowaliśmy. Już po rozgrzewce powiedziałem zawodnikom w szatni, że emanuje od nich taka dobra pewność siebie. Poprosiłem ich, żeby przełożyli to na boisku i tak zrobili, także szacunek dla całego zespołu. Jest to świetna wygrana, praca całego zespołu. Dzisiaj ocena meczu na 6 i to bardzo dobrze, bo za tydzień mamy bardzo trudny pojedynek z Ostrowem i już dzisiaj zamykamy zamykamy temat z Zielonej Góry, jeszcze chwila czasu na świętowanie i bierzemy się od nowego tygodnia za bitwę Ostrów.
Robert Góral, AZS UZ, Zielona Góra, porażka boli, a porażka wysoka to chyba boli jeszcze bardziej.
No bardzo boli. Po meczu pucharowym, gdzie graliśmy na równi, taki wynik nie był spodziewany w ogóle. W najgorszych koszmarach nie spodziewaliśmy się, że poniesiemy taką sromotną porażkę tutaj w Gorzowie.
No to co się przyczyniło? Jakby mieliście problem od początku w ofensywie, bo nie mogliście się wstrzelić, tak to wygląda?
No, dokładnie. Bramkarz nas, tak żargonowo mówiąc, leczył. Cały czas nie mogliśmy się przebić przez bramkarza. Przegrywaliśmy tam 4-0. No i nie było pomysłu na grę w ataku. Zmiennicy nie poradzili sobie, nie wiem, ze stresem. Maciej Należyty zagrał bardzo ładny mecz, rzucił 3-4 bramki, ale reszta nie pociągnęła tego.
Dobra. Ireneusz Łuczak, szkoleniowiec AZS-u UZ Zielona Góra. No, źle ten wynik wygląda dla Was, chyba nie ma co mówić.
No źle, no co mogę powiedzieć. Dla niektórych zawodników był to 6. lub 7. mecz w tym tygodniu i to było widać, że oni nie pograją tutaj za dużo. W związku z tym, że byliśmy na tych akademickich mistrzostwach Polski, niestety Stal Gorzów nie zgodziła się na przełożenie meczu i musieliśmy go rozegrać. No to wszystko zależało od tego, jak wyjdziemy w mecz, jak będzie z siłami. Tych sił coraz bardziej nam upływało, zawodników schodziło. Początek wyszedł zły, bo nie rzucaliśmy bramek. No i później zmiennicy nie poradzili sobie i cóż, no jest jak jest. No jest to, wynik jest bardzo wysoki, ale no co, za tydzień gramy mecz z Grunwaldem i będziemy robić wszystko, żeby wreszcie te punkty zdobyć. Poza tym Stal Gorzów jest liderem, jest bardzo silnym zespołem i wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo ciężko, a te rzuty nasze ani mocy, ani niczego, bramkarze leczyli zawodników i tak to wygląda.
Cyprian Kociszewski dzisiaj bardzo mało grał, to uraz czy...
No nie wiem, czy grał mało, grał chyba prawie 20 minut.
Wydawało mi się, że...
Nie, grał prawie 20 minut, także chodziło o to, że już chciałem też dać spróbować Szymkowi, bo tam chodziło o pewne zachowania w ataku i zrobiłem zmianę, ale to Skrzydłowi grali mniej więcej chyba po tyle samo, tym bardziej, że tak jak mówię, część zawodników musiała odsiedzieć swoje na ławce, żeby złapać oddech, ale no dzisiaj komplet, czyli cała szesnastka, jaka tutaj przyjechała, wszyscy zagrali, co rzadko się zdarza. Stal Gorzów jest mocnym zespołem, mocno przesuwa w obronie, tutaj zagrali bardzo dobrze, tym bardziej, że jest to zespół, jakby nie patrzeć, bardzo doświadczony. Tutaj zmiany, jeżeli następują w Gorzowie zawodników, to jeden, maksymalnie dwa i z tego, co szczerze powiedziawszy tak liczę, no to chyba od 4 czy 5 lat grają tym samym składem, także tutaj za dużej różnicy nie ma. Są to zawodnicy zgrani, dokładnie wiedzą, co w danym momencie trzeba zrobić i tego się spodziewałem. No oni nic innego nie zagrali, niż grają normalnie, ale dzisiaj byli fizycznie zdecydowanie nad nami górowali i rzutowo zdecydowanie. No i tak jak mówię, Krzysiu Nowicki w pierwszej połowie pobronił super, później wszedł Cezary i zrobił to samo. Także obrona i później kontry, bo w pierwszej połowie bardzo dużo piłek straciliśmy bramek z kontry i tak to wynikało i to swój efekt miało w postaci, ma w postaci wyniku.
22 minuty dzielą nas od godziny 22. Teraz pomówimy sobie w magazynie sportowym Radia Zachód o sportach walki. Od piątku do niedzieli przez cały weekend w Dresdenku trwały Mistrzostwa Polski w kickboxingu, dokładnie w formule full contact. Medale w tej imprezie zdobywali także przedstawiciele lubuskich klubów. Więcej o tym na naszej stronie internetowej www.zachod.pl. Natomiast my o stronie organizacyjnej, o poziomie zawodów rozmawialiśmy z głównym organizatorem, prezesem i trenerem KS Dragon Gorzów, Rafałem Bagińskim.
No myślę, że zrobiliśmy takie zawody, których jeszcze nikt nie zrobił i generalnie z tego, co słyszymy tutaj opinie z Polskiego Związku, od prezesa, od delegatów, no że są to jedne z najlepszych zawodów, na których byli przez ostatnich kilka lat.
No właśnie, powiedzmy o poziomie, obsadzie, jakieś szczególne kategorie tutaj gdzieś, coś tu się rzuciło w oczy, jeżeli chodzi o wysoki poziom?
Tak, kategoria na pewno seniorska, minus 81, no naprawdę obsadzona niesamowicie, jak na tą kategorię. I kategoria 75, seniorska, tam się naprawdę dużo działo, naprawdę dużo działo. Fajne walki, wszystko naprawdę no, na wysokim poziomie, tak? Naprawdę światowy poziom, to co zaprezentowali chłopaki w tych kategoriach. Myślę, że pozostałe kategorie tak samo, tak? Zresztą patrząc, obserwując walki, siedzą trenerzy kadry, trener Laskowski, trener kadry full kontaktu seniorów. i trener Włodek Trzeciak, który jest trenerem kadry juniorów, siedzą, obserwują, wyłapują zawodników, zapisują. I jak powiedziałem, no, na pewno będzie to skutkowało powołaniami do kadr. Cieszy mnie to, że na tej liście są też nasi zawodnicy, którzy zostali zauważeni przez trenerów i podejrzewam, że pojadą na zgrupowanie i tam będą szlifowali swoją formę. Tak?
W ogóle sama formuła full contact, powiedzmy, jest atrakcyjna dla oka, tak?
Tak, generalnie no, full contact to jest taka królewska dyscyplina w kickboxingu, bo tak naprawdę od tego się zaczęło. Dopiero potem były jakby inne formuły, które weszły do rywalizacji, natomiast full contact był zawsze. Marek Piotrowski, tak, nasz mistrz, czempion, też zaczynał od full kontaktu, tak? Czyli Józek Warchoł, świętej pamięci, tak samo przecież, tak? Mistrz świata, też full kontakt. Więc my mamy naprawdę niesamowite korzenie, niesamowite tutaj sukcesy, jeżeli chodzi o ten full kontakt na świecie. I myślę, że to jest taka perełka, to jest taka naprawdę dyscyplina, która prawdopodobnie będzie też dyscypliną olimpijską.
Są tu oczywiście zawodnicy z Gorzowa, z naszego regionu, z Zielonej Góry, z Nowej Soli, ale też widzę, są kluby no, z daleka, z Nowego Sącza, z Nowego Miasta Lubaskiego, więc ta reprezentacja z Polski jest też chyba dość równomierna, miarodajna.
Tak, dokładnie. 44 kluby przyjechały z całej Polski, więc no, myślę, że naprawdę no, impreza cieszy się powodzeniem i no, tutaj jeżeli chodzi o związek, to mamy zapewnienie, że jeżeli będziemy chcieli robić taką imprezę w następnym roku, to jak najbardziej oni są przychylni do tego, żeby to zorganizować, więc myślę, że i tak liczyliśmy na trochę więcej tych zawodników, no ale wiadomo, jest sytuacja, jaka jest pandemia, więc no nie wszyscy mogli przyjechać, nie wszyscy przyjechali.
Tak, widzieliśmy tu też Filip Kucharczyk odbierał sam medal, no, bo nie miał rywala, szkoda.
Właśnie, dokładnie, tak, i tutaj niby miał osoby w kategorii, po prostu nie przyjechały, tak, być może, nie wiem, kwarantanna, być może jakieś inne rzeczy. Szkoda, szkoda, naprawdę wielka szkoda, bo na pewno Filip by świetnie zawalczył, zresztą pokazał to, jak walczył w low kicku, swoją walkę finałową, więc myślę, że tutaj też by sobie naprawdę poradził w tym full kontakcie.
No i powiedzmy na koniec, dlaczego Drezdenko, bo po raz kolejny jako klub organizujecie imprezę właśnie tu w Drezdenku.
Tak, wielkie podziękowania w ogóle dla pani burmistrz, dla Rady Miasta, Karoliny Piotrowskiej. No Drezdenko jakby nas wspiera od wielu, wielu lat i wspiera nas tutaj w organizacji i zawsze możemy liczyć na środki finansowe. Poza tym mamy, no, mają fajną, potężną halę, która jest naprawdę wizytówką miasta. No i korzystamy z tego.
Tyle Rafał Bagiński z KS Dragon Gorzów. Tymczasem w sobotę w zielonogórskiej hali CRS odbyła się gala sportu walki Makowski Fighting Championship 18. W imprezie dominowali zielonogórscy wojownicy, z którymi rozmawiał Krystian Machalica.
Grzegorz Czerny, Fight Club Zielona Góra. Przegrywa pan jednogłośnie i chyba no, trudno się nie zgodzić z taką decyzją sędziów.
Jasne, oczywiście. Młodsza krew, lepszy zawodnik, stary, poklejony. Ja zwalczyłem ze zerwanym bicepsem, ale postanowiłem, żeby i tak walczyć, bo tam... A tu co mogę przyznać, lepszy jest, w pierwszej rundzie go gdzieś tam przytkałem, a wszystko, resztę było jego. Gratulacje, był lepszy. Miałem nic do powiedzenia więcej.
Emilia Czerwińska, SKF Boxing, Zielona Góra. Pani Emilio, wygrywa pani 2-1.
Faktycznie w pierwszej rundzie tam trochę przyspałam i faktycznie chyba była dla przeciwniczki ta runda. Druga i trzecia raczej była już moja, także tlenowo, jak widać, dawałam radę, tylko tak ona była tak ciężko, że nie mogłam się tam powbijać, ale myślę, że na moją korzyść to walka.
Taktyka na tą walkę?
Właśnie była taka, bo ona często kopie frontalne, my się tam znamy z zawodów z Mistrzostw Europy i Świata w WAKO. Także już nieraz walczyłyśmy ze sobą w full kontakcie, a teraz walczyłyśmy w K1. Jest silną zawodniczką, mistrzynią Europy właśnie w K1. Dlatego fajna walka. Cieszę się, że zawalczyłyśmy w końcu, bo tam gdzieś się zgrzytałyśmy cały czas. No widać było, że nie jest zadowolona z werdyktu, chyba każdy widział, ale myślę, że chyba nawet tlenowo siadła w drugiej rundzie.
Przemysław Kacieja, SKF Boxing, Zielona Góra, walka o mistrzostwo. Wygrana?
Takie walki nigdy nie są lekkie ani przyjemne. Dołożyłem wszelkich starań, aby wygrać. Wynik pokazał jednogłośne zwycięstwo 3-0 na moją korzyść. Także ciężka praca, wylane litry potu na treningu opłacają. Naprawdę ludzie, trenujcie, będziecie wielcy.
Co trzeba było zrobić, żeby pokonać rywala?
Trzeba było wykazać się naprawdę silną determinacją, aby przełamać oponenta. Mocny prawy low naprawdę owocował, partner, oponent zmieniał tą pozycję, ponieważ już było mu niewygodnie, stąd popełniał coraz więcej błędów. było naprawdę dużo więcej możliwości, by zapunktować, i to przeważyło.
Kasper Frontczak, Akademia Sportu Walki. Wygrywasz walkę wieczoru podczas gali MFC 18. Chyba zaskoczenia nie ma.
Do każdej walki przygotowuję się na 100%. Nikogo nie lekceważę z mojego rywali. Cechujemy to, że albo 100%, albo nic. Udało się wygrać walkę przed czasem, trafić mojego przeciwnika na początku mocnym low kickiem. Przez to właśnie osłabiłem jego mobilność, a taki był plan w sumie z trenerem, żeby w pierwszej rundzie operować dużo prostymi ciosami i low kickami, ale skupiać się i właśnie bazować na tym low kicku, żeby osłabić tą mobilność rywala. Od drugiej rundy już miałem się powoli rozkręcać, no i wykorzystałem ten fakt, że jak już okopałem tą nogę Przemka, zamarkowałem po prostu to kopnięcie, Przemek się odkrył i trafiłem go właśnie lewym sierpowym. No, co mogę powiedzieć, bardzo ciężko się przygotowywałem, ponieważ jeszcze niespełna 2 tygodnie temu spędzałem weekend na Mistrzostwach Polski low kick seniorów, które się odbyły w Starachowicach. Tam stoczyłem 3 pojedynki, po których obroniłem tytuł mistrza Polski seniorów, z czego jestem bardzo dumny i zadowolony, i w dalszym ciągu mogę po prostu reprezentować nasz kraj na całej tej arenie międzynarodowej. Jeżeli mam się jeszcze tu odnieść do tej gali, była to moja 5. walka pod patronatem tutaj Makowski Fighting Championship. Po 4 wygranych walkach pod rząd tutaj organizator Tomasz Makowski pozwolił mi zawalczyć o pas tej właśnie organizacji. Bardzo tutaj dziękuję wszystkim, przede wszystkim właśnie trenerowi Tomkowi Makowskiemu, mojemu trenerowi Tomaszowi Pasek, wszystkim sponsorom i w ogóle ludziom, którzy mnie wspierają w drodze na szczyt, po te sportowe marzenia. No, jest to bardzo ciężki sport, trzeba po prostu być twardym, zdyscyplinowanym, cierpliwym. Przede wszystkim cierpliwym i dążyć powoli małymi kroczkami na sam szczyt.
Przemysław Binienda, Polonia Leszno. Szkoda, bo nie udało się wygrać. Kacper Frączek, zdaje się, miał tą walkę od początku do końca pod kontrolą.
No, zdecydowanie, nie? Na pewno przede wszystkim on całe życie trenuje to K1, nie? Nie mniejsza mu, bo jest, to chyba czołówka światowa, można powiedzieć. Ja wziąłem tą walkę, wiedząc, że jest faworytem, tym bardziej w K1, gdzie mam niewiele walk. Ale no, to była taka trylogia nasza, nie wiem czy wiesz, ale to było trzecie nasze starcie. Dlatego ją wziąłem, bo z Kacprem lubię go. No, i fajna gala, duża, w Polsce przede wszystkim, w telewizji. Nie mam sobie, K1, no. No co tu dużo gadać, no był lepszy, dużo lepszy, nie?
Jaki miałeś pomysł na tę walkę?
Szczerze mówiąc, miałem pomysł, żeby się nie zatrzymywać, dużo poboksować z dystansu, może gdzieś tam zejść jakąś kontrą, i liczyłem na to, że na koniec drugiej, trzeciej rundy może się uda ucelować, nie? Nie liczyłem na to, że będzie dużo kopał, bo słyszałem, że na low kicku ostatnio mało kopał, jednak no, kopnął, trafił i już później, bo to była taka równia pochyła.
Już tylko 10 minut, dzieli nas od godziny 22. Pod koniec programu porozmawiamy jeszcze o kajakarstwie. W tym roku minęło 10 lat od śmierci Piotra Głażewskiego, utytułowanego trenera gorzowskiego kajakarstwa w Zniczu i szkoleniowca kadry narodowej kobiet w latach 1997-2005. Kontynuator Znicza, czyli KS G-Power Gorzów, zorganizował w sobotę kolejne regaty ku jego pamięci oraz 2 innych zasłużonych postaci. Na miejscu był Filip Górecki.
Marek Bohdziun, trener, wiceprezes KS G-Power Gorzów. Można powiedzieć, najważniejsze dla Was zawody nie tylko pod kątem sportowym, a może nawet bardziej nie pod kątem sportowym, czyli memoriał Piotra Głażewskiego, ale także 2 innych postaci, czyli pamięć o zasłużonych osobach.
Tak, jak najbardziej. Oprócz zasłużonego trenera Piotra Głażewskiego mamy tutaj zamiar uczcić pamięć Bolesława Stockiego, założyciela kajakarstwa na ziemi lubuskiej, oraz też naszego wieloletniego trenera i działacza, pana Piotra Filaka.
To są, tak jak powiedziałem, zawody dla Was może nie tyle istotne, jeżeli chodzi o rangę mistrzowską, no ale to też przy okazji przegląd dyspozycji wszystkich zawodników i jak to wygląda.
Oczywiście, jak najbardziej. Każde zawody, które są organizowane, są mające zadanie sprawdzić umiejętności naszych zawodników i po raz kolejny się potwierdza, że forma przygotowana na ten sezon procentuje, bo nasi zawodnicy przeważnie wygrywają lub są w pierwszej trójce.
Termin tych zawodów jest w tym roku trochę inny, czyli właściwie już na koniec sezonu. No, a za chwilę regaty kontrolne jako preludium do kolejnego sezonu, więc to też jest taka specyfika w tym roku.
No tak, no niestety w tym roku pandemiologiczna przesunęła zawody z maja na październik, mówię, ale najważniejsze, że się odbywają, że zawodnicy się cieszą, że mogą postartować.
Kogoś warto wyróżnić dzisiaj?
Ja myślę, że nie, cała grupa startuje z naszego klubu, 30 paru zawodników, każdy zawodnik tutaj walczy i stara się jak najbardziej.
No i powiedzmy, że postaraliście się, jeżeli chodzi o pogodę, tak pół żartem, pół serio.
Pół żartem, pół serio, to odkąd organizujemy zawody, nie zdarzyło nam się, byśmy mieli brzydką pogodę, więc mamy dobre układy z górą chyba i z Piotrem Głażewskim, patronem naszych zawodów, że za każdym razem jest piękne słońce.
Właśnie rozmawiałem. No i osoba pod względem ich organizacyjnym, sportowym, no ale także osobistym, czyli pani prezes Krystyna Głażewska, tak jak tu z trenerem Bogdzionem rozmawiałem, no jak na październik, nietypowy termin tych zawodów, pogoda wymarzona.
Tak jest, pogoda wymarzona, co roku jest taka ładna, tam chyba Piotr zamawia tą pogodę u góry.
Jak w tym momencie w ogóle osobowo tu wyglądacie, jeżeli chodzi o młodzież? Nie mówię o konkretnych liczbach, ale czy to jest cały czas się garną wszyscy do tego trenowania, startowania?
Znaczy to jest różnie, tak, co roku jest inaczej, ale tak... Tak nie za bardzo, bo to jest jednak bardzo ciężki sport. Mamy tej młodzieży trochę w szkole, ale mogłoby być troszeczkę więcej. No jest ciężko, mają inne rozrywki, dzisiaj te komputery, te gry komputerowe, to wszystko troszeczkę zabiera na młodzież. To jest bardzo ciężki sport, zresztą od najmłodszych lat trenerzy wpajają, że oprócz pływania na kajaku, to również trzeba pływać i w basenie, i biegać, i później troszeczkę w starszym wieku te ciężary podnosić, bo to jest jednak ważne, bo kajaki są sportem wytrzymałościowo-siłowym.
Beata Sokołowska, dwukrotna medalistka olimpijska, no i wychowanka z Nicza, później MKKS-u, dzisiaj KSG Power, no i osoba, która o trenerze Piotrze Głażewskim może powiedzieć dużo, prawda?
No tak, trener generalnie był dla mnie jak ojciec, nigdy nie miałam ojca, w sensie no był gdzieś tam, ale nie był fizycznie obecny tak jak trener, więc tak naprawdę trener Głażewski świetnie się wpisał w tą rolę i ja bardzo z tego byłam dumna i bardzo się cieszę.
No i też tak się składa, że dopiero co mieliśmy 20. rocznicę tego pierwszego wielkiego sukcesu, czyli medalu w Sydney, który był efektem tej waszej współpracy.
Tak, właśnie w tej chwili mija 20. rocznica medalu i tak jak mówię, trenerowi zawdzięczam bardzo dużo. Kiedyś, jak jeszcze byłam młodą zawodniczką, trener powiedział, że będę mistrzynią świata, to ja się z tego śmiałam. Po prostu nie wierzyłam w to, że kiedyś osiągniemy takie sukcesy.
A te wspomnienia już, ojej, 20 lat to brzmi poważnie, są wciąż żywe z Sydney?
Tak, tym bardziej, że wtedy miałyśmy szansę wygrać igrzyska. Niestety los chciał inaczej, był wtedy bardzo duży wiatr. Tak jak wszyscy ocenili to po wyścigu, to tak jakby z 500 metrów zrobiło się 600, bo takie były różnice czasowe.
5 minut dzieli nas od godziny 22. Pozostajemy jeszcze przy kajakarstwie. Ponad 100 zawodników i zawodniczek rywalizowało w niedzielę na Warcie w zmaganiach poświęconych pamięci Tadeusza Chrytkiewicza i Jerzego Krajewskiego. Imprezę jak co roku zorganizował Gorzowski Klub Sportowy Admira, a sporo czasu przy organizacji tego wydarzenia spędził syn Jerzego Krajewskiego, obecnie trener kajakarzy Admiry, Rafał Krajewski.
Cieszymy się, że przyjechali tutaj nasi koledzy z województwa lubuskiego przede wszystkim, ale też mamy tutaj zaprzyjaźniony klub z Poznania, Poznania Poznań, który cyklicznie przyjeżdża do nas na memoriał, także jesteśmy zadowoleni i myślę, że ojciec też byłby zadowolony.
Muszę zapytać, czy ten termin był uzgodniony z G-Powerem, no bo przecież w sobotę również u nich memoriałowe zmagania.
Powiem szczerze, że tak, terminy zostały tutaj uzgodnione, żeby się nie nakładały. Wiadomo, że mamy taką, a nie inną sytuację i musieliśmy te regaty poprzekładać, bo nominalnie się odbywają na wiosnę w maju. A chcieliśmy po prostu, żeby te nasze wszystkie memoriały się odbyły i żeby wszyscy mogli sobie spokojnie wystartować, więc no, poukładaliśmy ten kalendarz tak, żeby wszystkim pasowało.
Ja myślę, że organizacja tego typu zawodów do łatwych w dobie pandemii nie należała.
No na pewno nie. No, wiadomo, że są obostrzenia. Baliśmy się, że Gorzów trafi do żółtej strefy. Na szczęście jest tylko w tej chwili w niebieskiej. No ale musieliśmy sobie radzić. Wiadomo, że jeżeli chcemy takie zawody organizować, no to musimy wszystko zgodnie z przepisami poukładać.
A jak ocenisz poziom sportowy tych zmagań?
Powiem szczerze, że jest dość wysoki. No mówię, dzięki tutaj kolegom z Poznania przyjechało dość dużo medalistów Mistrzostw Polski, więc myślę, że zawody na dobrym poziomie.
Już tylko 3 minuty, dzielą nas od godziny 22. Rozmowa z trenerem kajakarzy Gorzowski Edmir Rafałem Krajewskim zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję, Jakub Lesiński.